Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Za kilka dni Boże Narodzenie. Ten przedświąteczny czas nierozerwalnie wiąże się z chwilami, kiedy do Białegostoku przyjeżdżają młodzi uczestnicy konkursu recytatorskiego dla Polaków z zagranicy Kresy. 32 finał już za nami. Wygrała Katarzyna Beczko z Ukrainy, ale Kresy były też okazją do rozmowy na temat codzienności oraz tożsamości młodych recytatorów. Z kolei o rodzinnej historii Lona Barszczewskiego, 19-wiecznego podróżnika i fotografa, opowiedział mi jego prawnuk Igor Strojecki.
Ukraiński botanik zobaczył roślinę, która w Europie nie miała swojej nazwy, więc nazwał ją na cześć działań mojego pradziadka jego imieniem. Także to jest czosnek Barszczewskiego. Po łacinie nazywa się Allium Barszczewski-Lipski.
Przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Ich codzienność jest setki, a nawet tysiące kilometrów od Białegostoku. Jak to jest być Polakiem poza granicami kraju? Jakie stoją przed nimi wyzwania? Na te pytanie odpowiedzieli mi uczestnicy tegorocznych Kresów.
Dla kogoś to jest rzeczą oczywistą. Dla kogoś, kto ma ojca, matkę, czasami oboje rodziców Polaków.
Paweł Szutow z Rosji.
Nieważne, czy to wynoszą wyłącznie z rodziny tę polskość, czy to też ze środowiska, bo chodzą do polskich szkół, to trochę wygląda podobnie jak w Polsce, z tą tylko różnicą, że takie dziecko trochę wcześniej zauważa to, że Polakiem jest, prawda? Jeśli ktoś się urodził w kraju, w którym dorasta w rodzinie, która należy do większości kulturowej, dziecko takie na pytanie, kim jest, nie musi sobie od razu odpowiedzieć. Natomiast jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja jest w rodzinach bardziej mieszanych, takich, w których no jest na przykład jakaś ta polskość, ale dajmy na to, to dziadkowie byli Polakami, rodzice mówią na przykład już tylko po rosyjsku czy po ukraińsku, ale przez kontakt ze środowiskami polonijnymi, dajmy na to, taka młodzież też może jakoś do części tej polskiej swojej rodziny wrócić. Taka osoba może nawet w ciągu życia zmienić tożsamość. Takie historie też kojarzy. To jest dopiero coś, prawda?
No właśnie, chyba trochę tak jest u ciebie.
Tak, stało się tak też u mnie. Co prawda, pochodząc również z rodziny, mimo że miałem również polskie pochodzenie, ale dość dalekie, tylko pradziadek był w mojej rodzinie Polakiem. Wychowywałem się w rodzinie raczej jednojęzycznej, która mieszkała w kraju, w którym język rosyjski był też językiem ojczystym, urzędowym, więc no nie miałem takiej potrzeby, żeby się jakoś określać. Natomiast w latach nastoletnich, kiedy zacząłem uczęszczać do organizacji polonijnych w Petersburgu przez moje zainteresowanie językiem polskim, tak się z tym zżyłem, że się zupełnie spolaczyłem, jak to często sobie mówię. To jest sprawa ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że spotyka się takiego rodzaju wybór często z niezrozumieniem. I to z przeróżnych stron. Po pierwsze, oczywiście rodzina różnie może reagować, tak? Gdzie wszyscy są Rosjanie, syn jakby różna Polaka. Sytuacja nietypowa, niecodzienna. Mama z przekorą, chociaż raczej żartobliwie, nazywała mnie szpiegiem zachodnim, czy trochę narzekała, że wyjeżdżam na studia do Polski, że jak to ją zostawię. Potem się przyzwyczaiła i to zaakceptowała. Czasem też w środowiskach polskich zdarza się, że no ale jak to jesteś Polakiem, jak się urodziłeś i wychowałeś w Petersburgu, prawda? No to jesteś ruskiem. Chociaż zazwyczaj akurat miałem takich ludzi wśród swoich znajomych czy przyjaciół, którzy to potrafili zrozumieć, więc nie przypominam sobie, żebym miał jakiekolwiek problemy z tego powodu, że się wywodzę akurat ze środowiska polonijnego i w sumie w rodzinie miałem więcej Rosjan niż Polaków, tak? Ale że zmieniłem przez tę kulturę, przez obcowanie z językiem, jak też z ludźmi z Polski, swoją tożsamość. Po prostu stało się to na pewnym etapie mojego życia, wtedy jeszcze dosyć młodego, ważniejsze niż ta część rosyjska i uznałem, że jestem Polakiem i tyle.
Margarita Semieniaka z Łotwy.
Zawsze, kiedy przyjechałam do Polski, czuję się, jak jestem w domu. Takie jest to niesamowite poczucie. I pomaga mnie z tym poczuciem, żeby ja czułam się Polką, chodzenie do szkoły po prostu, bo no, tam mamy od razu, kiedy wchodzisz do szkoły, taki napis, szkoła nasz dom. Szkoła to jest dom. No i mamy bardzo wiele nauczycieli z Polski. Mój nauczyciel, pan Marcin Bartnik, jest z Gorzelca, jak pamiętam, i ma taki bardzo wysoki poziom polskiego. No i uczy naszą klasę już od siódmej klasy.
Babcia była Polką, która została zesłana z Polski w latach jeszcze 30. do Kazachstanu i przez całe życie tęskniła za ukochaną ojczyzną.
Wiktoria Milenko z Kazachstanu.
Niestety moi rodzice nie mówią po polsku, ale moja babcia mnie do tego nauczyła, że ona cały czas była Polką. Ona, mimo tego, że mieszkała tak daleko od Polski, ona była Polką. Ona śpiewała mi te polskie kołysanki i dzięki temu właśnie pojawiła się we mnie taka polszczyzna. Babcia nie pamiętała oczywiście tak dobrze, bo ona wyjechała, kiedy już jeszcze była dzieckiem, ale ona mówiła, że tęskni za ojczyzną cały czas. Ona mówiła, że chciałaby kiedyś zobaczyć niepodległą Polskę, ale niestety zmarła i już nie ma takiej możliwości. Ale kiedy przyjechałam, to po raz pierwszy to pomyślałam, że spełniło marzenie swojej babci. Bo zobaczyłam tą niepodległą Polskę. Myślę, że to nie znaczy, gdzie jesteśmy. Najważniejsze, że jesteśmy Polakami i najważniejsze, że mamy w sercu Polskę. Bo ja zawsze mówię, że Polska tak fizycznie niby jest daleko, ale ja mam ją w sercu. Więc ja uważam, że to nie przeszkadza nam mówić po polsku w Kazachstanie. Nie przeszkadza mi się uczyć polskiego i tak samo przyjeżdżać do Polski.
No jak to jest? No różnie. Zależy, mówię, od tego, na kogo pani trafi.
Władysław Kubiń, z Czech.
Takie jakieś te echa, powiedzmy sobie, sporu o Zaoldzie jeszcze są cały czas i one się przenoszą niestety na te młodsze generacje i czasami się po prostu słyszy takie dosyć niewybredne komentarze, niewybredne słowa, co mnie oczywiście troszeczkę boli, bo rozumiem, że wtedy, powiedzmy sobie, sytuacja polityczna była taka, a nie inna i po czeskiej, i po polskiej stronie. Także nie ukrywam, że są również, powiedzmy sobie, takie momenty mniej miłe, ale generalnie większość ludzi już dzisiaj jakoś nie widzi różnicy. Jest coraz większa, tak abym powiedział, nie wiem, no, zgoda, ale to nie mówię po prostu ze względów jakichś propagandowych, nie? Czasy się zmieniły, poza tym też teraz akurat Czesi znowu gęsto, często jeżdżą do Polski na zakupy, bo wychodzi taniej, prawda? Co z kolei może, powiedzmy sobie, wprowadzać pewną nerwowość po polskiej stronie granicy. No a przed czasem, jak w Polsce był stan wojenny i w ogóle i tak dalej, no to wiem, że w Czechach było pełno Polaków, no bo przenosiło się piwo, alkohol, kawę, co wszystko jeszcze, no to były całkiem ciekawe sceny na przejściu granicznym, ale to zupełnie jak gdyby inna historia. Także powolutku myślę, że jak gdyby się to tak wszystko uspokaja. No czy to dojdzie kiedyś do takiego jakiegoś, nie wiem, pojednania? No ja bym chciał, nie? Bo sobie tak mówię, dla mnie nie zależy, czy ktoś jest Polakiem, Rosjaninem, Turkiem i tak dalej, tylko czy jest dobrym człowiekiem, czy nie. Jeżeli jest dobry człowiek, no to po prostu się zawsze z nim można dogadać, pójść na jakąś tam umowę, kompromis i tak dalej. No i żyje się, bo każdy chce chyba w jakiś taki normalny sposób istnieć na tym padole.
Przyjechałam z Rumunii, z Nowego Sącza.
Eliza Jedynak z Rumunii.
Nie jest tak łatwo, bo zawsze ludzie patrzą na ciebie tak jak inny. Ale myślę, że ja ciągnę do Polaków więcej niż do Rumunów. Choć jak w Rumunii mieszkam, to ja chcę przyjść tutaj na studia. Jest ciężko, bo ja teraz jestem w liceum. Ja nie jestem polskiej szkoły, nie jestem nic. I oni patrzą na mnie tak jak coś innego. Jestem Rumunią, ale ja mam krwi w coś polskiego, nie? Myślę, że przyszłość będzie lepiej. Mi będzie lepiej i mogę przyjść tutaj na studia i tutaj sobie zrobić rodzinę i coś tam, bo w Rumunii nie.
Mieliśmy przez parę lat taką Bachianę, która była na wpół Polką, ale tatę miała Kirgiza, mówiła przepięknie po polsku, po kirgisku, po rosyjsku. Potem pobrała się też w Kirgistanie, ale z tą polskością no, nie zrywa kontaktów. Pamiętam takiego kolegę z Bułgarii, który też był na wpół Polakiem, na wpół Bułgarem. Perfekt, znał obydwa języki. Czy w końcu ciągle przyjeżdżający Polacy z Zaolzia? Polacy, czy też właściwie Ślązacy, to jeszcze jest bardziej skomplikowane tam z tą tożsamością, mówiący często nie tylko po czesku i polsku siłą rzeczy, ale też nieraz po słowacku czy w innych językach, to dopiero prawdziwi poligloci. No, o Litwie nie będę wspominał tutaj polski, bo do szkoły polskiej się chodzi, bo dziadkowie mówią po polsku, ale dziadkowie to jak po polsku mówię, wszeno kochanie, kiewy moje? No jasne, że po wileńsku, czyli inaczej, albo po prostu jeszcze niektórzy, czyli w gwarach białoruskich na Litwie, litewski, no bo urzędowy. Też są to środowiska o ogromnym potencjale kulturowym. Człowiek taki też jest o wiele bardziej rozgarnięty w życiu. Nie umiem tego opisać, ale ludzie wielojęzyczni z pogranicza kultur po prostu też są bardziej, tak potocznie powiem, ale kumaci. To jest moje takie odczucie. Historie przeróżne, naprawdę.
To jest bardzo wzruszające. I ja niestety bronię się przed opowiadaniem tych rzeczy, dlatego że niektóre są bardzo intymne.
Profesor Piotr Damulewicz z jury.
Wyobraź sobie, że poznałem faceta parędziesiąt już lat temu, ten konkurs trwa już ponad 30 lat, który opowiedział historię o tym, jak na święta Wielkiej Nocy, jak malowali jaja i dzielili się tym jajkiem w niedzielę wielkanocną, to skorupki od tych jajek pomalowanych w cebulaku zakopywali w ziemi, nie dlatego, że było to związane z jakąś magią, tylko bali się, żeby nikt nie rozpoznał skorupek malowanych jaj, bo to świadczyło o tym, że to są Polacy. Więc takich opowieści jest bardzo dużo na tym konkursie. To jest coś absolutnie wyjątkowego w tego typu spotkaniach. Tyle lat staraliśmy się o to, żeby przyjechali Polacy mieszkający na Zachodzie. Nie przyjeżdżają. Bardzo różne tłumaczenia są. Nie mają czasu. Przyjeżdżają do nas głównie Polacy ze wschodu, bo tylko ci Polacy mają co powiedzieć, krótko mówiąc. Przepraszam, że tak mówię i dzielę to tak. Wiem, że to jest nie w porządku, ale tak naprawdę jest. Ci Polacy mieszkający na wschodzie mają niesamowite historie związane z ich rodzinami, braćmi, siostrami, babciami. Jeden facet z Rosji przyjechał do nas i bardzo kiepsko mówił po polsku, ale przyjechał na konkurs. Pytam go, a gdzie ty się uczyłeś polskiego? A wie pan, panie profesorze, ja dostałem od babci książkę polską, pana Tadeusza. I na tym panu Tadeuszu uczył się języka polskiego. Znał parę ksiąg na pamięć. Nikt go nie uczył. No przecież to trudno jest opowiadać w ogóle coś takiego, bo to po prostu skóra cierpnie na krzyżu, że ludzie chcą, że mimo przeszkód, a dlaczego on zaczął się uczyć, to też jest fantastyczna opowieść, bo pracował w jakimś zakładzie pracy i w pewnym momencie była jakaś audycja, w której nie dość dobrze wypowiadano się na temat Polaków, w audycja w radio. I on zaczął protestować, mówi, a niech oni tam nie gadają, bo ja też jestem Polakiem. A koledzy z zakładu mówią, jakiś ty Polak, jak ty nawet po polsku mówić nie potrafisz. Tak go to wzięło, że przeszukał swoją bibliotekę, nic nie znalazł, tylko tę jedną książkę pana Tadeusza po polsku. I tak ambicja w nim po prostu zabuzowała, że zaczął się na tym pana Tadeuszu uczyć języka polskiego. No czy to nie jest scenariusz na powieść? Takie są w gruncie rzeczy dzieje tych naszych kochanych krasowiaków.
Konkurs od 32 lat organizuje Podlaski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. A my razem ze wspólnotą prowadzimy na naszej antenie akcję Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi. Jeszcze jutro można wylicytować obrazy polskich artystów z Białorusi, a za zebrane pieniądze kupimy słodkie podarunki dla najmłodszych Polaków z Grodzieńszczyzny.
Na kresach.
Teraz zupełnie niesamowita postać. Leon Barszczewski, podróżnik, fotograf i wojskowy. Na skutek zawiłych kolei losu końcówkę XIX wieku spędzał na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. O jego życiu w Muzeum Pamięci Sybiru opowiadał jego prawnuk Igor Strojecki. To dowód, jak ciekawe mogą być losy naszych przodków i że warto je odkrywać.
W ogóle to, co dziedziczymy po przodkach, to w jakiś sposób determinuje dalsze nasze działania. Dla mnie to było niezwykłe poznawanie krok po kroku historii mojego pradziadka, ale także odkrywanie i ja ją odkrywam nadal, bo ta przygoda, zabawa, ja to właściwie mówię, że to jest taka zabawa w genealogii, ona trwa i ona w zasadzie będzie trwać do końca życia, bo co dzień coś odkrywamy. Ja na te zdjęcia patrzę, nie wiem, 40 lat. Za każdym razem, kiedy na nie patrzę, odnajduję tam coś innego.
Oto, co wydarzyło się w życiu Leona Warszawskiego.
Zupełnie nie tak dawno, bo dopiero w tym roku udało się ustalić, odnalazły się dokumenty jego aktu urodzenia. Okazało się, że urodził się w takiej niewielkiej miejscowości Smiła koło Czerkas i ta rodzina Warszawskich wylegitymowała się herbem Ślepowron i mieszkała tam w tych Czerkasach tak mniej więcej od półtora wieku. No a dlaczego jego życie było wyjątkowe? No bo w wieku 8 lat został sierotą. No i właśnie jego życie dalej potoczyło się w ten sposób. Jego i dwóch braci, oni zostali wzięci pod tak zwaną carską opiekę rządową i wysłani do gimnazjum wojskowego w Kijowie. I tak właściwie dalej potoczyła się kariera tych trzech braci, bo wszyscy pod koniec swojego życia awansowali na stopień pułkownika armii carskiej. Podobno pradziadek od wczesnego dzieciństwa marzył o podróżach, interesował się światem, który go otaczał, zbierał jakieś skorupy gdzieś w jakiejś rzece znalazł i pytał się starszych osób, a co to jest i skąd to się wzięło. I myślę, że te dziecinne pasje mógł zrealizować wtedy, kiedy Rosja carska na początku drugiej połowy XIX wieku podbiła, czy też przyłączyła tereny Azji Środkowej. No i w pewnym momencie w połowie lat 70., kiedy już te walki tam ustały, ogłoszono nabór chętnych, którzy by chcieli tam pojechać. Podobno mój pradziadek zgłosił się dobrowolnie, bo był ciekawy świata. I to się wydarzyło w roku 1876. Kilka lat po nim przyjedzie do Samarkandy jego przyszła żona, też Polka, Irena Niedźwiecka, która przyjedzie do Samarkandy za swoimi braćmi. Ona była najmłodsza z 15 rodzeństwa. Poznała się z moim pradziadkiem. Akurat tak się złożyło, że wtedy w Samarkandzie był obecny ksiądz katolicki, który bywał niezmiernie rzadko w Samarkandzie, bo on miał ogromną parafię, więc akurat był. Wzięli tam ślub i tam urodziło się ich piątka dzieci. No właśnie, tylko piątka, bo jest taka legenda w rodzinie Barszczewskich związana z pochodzeniem herbu, ale nie akurat tego Ślepowron, tylko tej drugiej linii. Mianowicie, kiedy rodzina ta jeszcze mieszkała na Suwalszczyźnie w okresie prawdopodobnie bitew ze Szwedami, podobno 8 braci Barszczewskich wzięło udział w tej bitwie, 7 z nich poległo, a pozostały jedyny przy życiu otrzymał tytuł szlachecki oraz herb, w którym znalazła się strzała skrzyżowana z mieczem, a w rozwidleniu tej strzały została wpisana magiczna cyferka 8. I okazało się, że w każdym przeze mnie zbadanym pokoleniu rodziny Barszczewskich w XIX wieku urodziło się w tej rodzinie dokładnie 8 dzieci, ani mniej, ani więcej. Więc dlatego mówię tutaj, akurat miał tylko 5 dzieci, bo niestety moja prababcia pod koniec listopada 1890 roku zmarła na zapalenie płuc, bo wieczora powracając bryczką od swoich sąsiadów, wieczór był chłodny, zdjęła pelerynę i przykryła swoje marznące dzieci, a sama dostała bardzo poważnego zapalenia płuc i niestety tam zmarła i tam na cmentarzu w Samarkandzie została pochowana. Właściwie od początku przyjazdu Leona Barszczewskiego do Samarkandy, on można tak powiedzieć, że służył w takim oddziale topograficznym, w takim batalionie przygranicznym, bo trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że Samarkanda wówczas była ostatnim większym miastem przed niezależnym, leżącym na południe od Samarkandy, emiratem Buchary. A emirat Buchary graniczył od południa przez rzekę Amudarię z Afganistanem. A był to czas tak zwanej Wielkiej Gry, czyli Wielkiej Gry Wpływów od północy Imperium Rosyjskiego, a od południa Imperium Brytyjskiego. Między innymi w tych dokumentach przekazanych przez jego córkę Jadwigę do Archiwum Polskiej Akademii Nauk, tam znajduje się taki niezwykły dokument, zupełnie tajny. Ja nie wiem, jak on się w ogóle zachował. On się nazywa Tajny Raport o Drogach do Afganistanu i Indii. To jest z bodaj pierwszego czy drugiego roku jego pobytu tam. kiedy on jedzie na południe właśnie Emiratu Buchary, znajduje się w mieście wysuniętym najbardziej na południe, to jest miasto Termez, miasto graniczne przez rzekę Amudarię z Afganistanem, tam przekracza tą granicę i opisuje trzy różnego rodzaju drogi, które wiodły do większego miasta w Afganistanie, czyli do Mazar-i-Sharif. I opisuje, że jedną z tych dróg jest zasypywana przez piasek, druga jest utwardzona, czytaj, będzie mógł tam przejeżdżać ciężki sprzęt wojskowy, a trzecia droga, jest jakieś jeziorko, jest, że tam można będzie zaopatrzyć się w wodę. I ten dokument rzeczywiście jest niezwykły, bo mój pradziadek kończy tymi słowy, że no jak będzie trzeba, to ja pójdę nawet do samego Kabulu, żeby tę drogę sprawdzić, przetrzeć, żeby no właśnie te wojska carskie tam mogły dojść. Właściwie można powiedzieć, że w jakimś sensie no pradziadek był szpiegiem carskim, no ale cóż, takie były czasy. No i wydaje się, że z tej roli pradziadek się wywiązał, w związku z tym no, jego zadaniami było zbadanie terytorium Emiratu Buchary, ale na przykład głównie przejście na drugą stronę wysokich gór. I on stał się specjalistą od lodowców. Mówi się, że był glaciologiem, no bo on przez te lodowce musiał przejść, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie i czy można, tutaj cudzysłów, przejść przez te góry właśnie z wojskami carskimi. W te czasy to w ogóle jest niesamowity rozkwit różnych dziedzin nauki, nie tylko u Barszczewskiego, ale także przy tego typu wypadkach, bo właśnie rząd wtedy dawał dużo pieniędzy na, można tak powiedzieć, tak zwane wyprawy naukowe, oczywiście tak zwane. Czytaj, że w przyszłości, poznawszy te kraje, poznawszy języki, ludność tych krajów będzie można je w przyszłości podbijać. No i tutaj oczywiście mój pradziadek wykazał się wielką pasją do badań etnograficznych. Prowadził badania archeologiczne na takim wzgórzu Afrasjab w Samarkandzie. Był specjalistą od lodowców. Był także botanikiem. Pewnie nie wszyscy wiedzą albo mało kto wie, że jest taka roślina, która nazywa się czosnek Barszczewskiego. Jest to roślina, której bodaj 10 lipca 1896 roku, kiedy poszli na wspólną wyprawę botanikiem ukraińskim, profesorem Władimirem Ipolitowiczem Lipskim, kiedy wyprawa schodziła do takiej niewielkiej rzeczki, ten ukraiński botanik zobaczył roślinę, która w Europie nie miała swojej nazwy, więc nazwał ją na cześć dokonań czy też działań mojego pradziadka jego imieniem. Także to jest czosnek Barszczewskiego. Po łacinie nazywa się Allium Barszczewski Lipski. I tego samego dnia wyprawa zbliżała się do południowego zbocza Grzbietu Hisarskiego i tam także profesor Lipski właśnie, mając na myśli dokonania właśnie badawcze mojego pradziadka o lodowcach, nazwał ten lodowiec lodowcem Barszczewskiego, Lednik Barszczewskowo. I ta nazwa funkcjonowała jeszcze do I wojny światowej. Zresztą stronice z książki profesora Lipskiego właśnie z tą mapką i nazwą lodowiec Barszczewskiego publikuje w mojej książce. Nie wiem, co się stało. Czy ten lodowiec stopniał, czy on powrócił do pierwotnej swojej nazwy lokalnej. Powiedzmy, że współcześnie ta nazwa nie funkcjonowała. Niemniej czosnek Barszczewskiego jest.
Całą opowieść można znaleźć w książce Igora Strojeckiego Utracony świat podróży Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej. W Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wciąż można obejrzeć fotografie słynnego przodka. A na tym kończymy w tym roku tę audycję. Dziękuję za wspólny czas i życzę miłego wieczoru oraz spokojnych świąt.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.